Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia, pozwólcie, że rozpocznę te rekolekcje, ten szczególny, jak podkreślił na początku ksiądz proboszcz, czas w życiu parafii, ale też w życiu, przede wszystkim w życiu każdego z nas. Od takiego osobistego świadectwa. Świadectwa o mojej zmarłej przed laty chrzestnej mamie. Nie miała ona lekkiego życia. Już od pierwszych lat dzieciństwo, młodość to były lata wojny i okupacji. A tuż po wojnie wczesna strata ojca i obowiązki, które wtedy spadły na nią, zaledwie nastoletnią dziewczynę, której mama musiała pójść pracować, by utrzymać liczną rodzinę, a ona musiała zająć się domem, wychowaniem młodszego rodzeństwa. Później spotyka miłość swojego życia, czas piękny narzeczeństwa, upragniony ślub. Przychodzą na świat dzieci, syn, dwie córki. I niedługo po urodzeniu najmłodszego dziecka mąż wyjeżdża do pracy za granicę, jak mówił, żeby nam się lepiej żyło. Niestety już stamtąd nie wróci, pozna kogoś innego. Pozostawi żonę z trójką małych dzieci. I znowu będzie, tak jak kiedyś, tym swoim młodszym rodzeństwem, tak teraz sama stawiać czoła utrzymaniu swojej rodziny, wychowaniu swoich własnych dzieci. I wiele razy wtedy usłyszy, znalazłabyś sobie kogoś, byłoby ci lżej, dzieci potrzebują męskiej ręki. Ona zawsze odpowiadała tak samo. Ja mam już męża. Jemu ślubowałam przed Bogiem i będę Jemu wierna, nawet jeżeli On jest niewierny. I wielu nie rozumie tej postawy. Nawet niektórzy z najbliższych. Wychowała dzieci, wykształciła, bawiła się na ich weselach, doczekała się wnuków. I wtedy przyszła ciężka choroba, cierpienie. Miałem 18 lat, kiedy umierała. Dobrze pamiętam tamten czas. Dla młodego człowieka zwykle jest to czas stawiania sobie wielu pytań, wielu wątpliwości, także i w sprawach wiary, w relacjach z Panem Bogiem, czasem młodzieńczego buntu. Ale jej śmierć i to, w jaki sposób umierała, stało się dla mnie świadectwem. Świadectwem, które powiem dzisiaj, że miało duży wpływ na moje postrzeganie świata, na moje podejście do życia, moją wiarę, moją relację z Panem Bogiem. Pamiętam dobrze ostatnią wizytę w szpitalu, 2 dni przed jej śmiercią. Byłem tam wtedy z moim tatą, jej młodszym bratem. Wtedy była już całkowicie sparaliżowana. Zupełnie oślepła, paraliż dotknął również oczu. Zdeformowane ciało, zdeformowana twarz przez cierpienie. Z wielkim trudem mogła coś powiedzieć. I pamiętam, że kiedy mój tato ją zobaczył w takim stanie, po prostu nie wytrzymał i się rozpłakał. I chociaż ona tego nie mogła zobaczyć, to jednak wyczuła to. Może usłyszała. I pamiętam, jak powiedziała: ale wy nie płaczcie. Nie płaczcie po mnie, bo ja już jestem szczęśliwa. I dodała: jeżeli kiedyś Janek wróci, powiedziała to o swoim mężu, jeżeli kiedyś wróci, to powiedzcie mu, że mu przebaczyłam. I zwróciła się do swoich dzieci, dorosłych już wtedy, które stały koło jej łóżka. I wy, dzieci, pamiętajcie, też ojcu przebaczcie. Po jej pogrzebie długo myślałem nad tymi słowami. Myślałem nad tym, jak wielka musi być wiara człowieka, który w chwili śmierci, w chwili wielkiego cierpienia, w chwili umierania potrafi powiedzieć: jestem szczęśliwy, jestem szczęśliwa. Wiele wtedy zrozumiałem i mogę powiedzieć, że wówczas przy jej szpitalnym łóżku to były takie moje wyjątkowe rekolekcje. Rekolekcje bowiem to jest czas, który ma służyć naszemu nawróceniu, naszemu nawracaniu się, zbliżaniu się do Boga. I właśnie tam wtedy przy jej łóżku szpitalnym to był taki czas dla mnie. Takich rekolekcji. Nawrócenia potrzebuje każdy z nas. Może dodam jeszcze tylko do tej całej historii, że po latach wujek, jej mąż, wrócił, kiedy jego dotknęło cierpienie, rak, choroba. Wrócił. Długo trwało, zanim dzieci rzeczywiście mu przebaczyły, ale umarł wśród swoich i dzisiaj spoczywa w jednym grobie ze swoją żoną. To takie zakończenie tej historii. Być może pewnie mu to wymodliła też. Nawrócenia potrzebuje każdy z nas. Na początku Wielkiego Postu słyszeliśmy historię kuszenia Pana Jezusa na pustyni i ta historia, która nas wprowadziła w czas Wielkiego Postu, uświadamia nam, że skoro szatan samego Bożego Syna kusił do złego, to na pewno nie odpuści tym bardziej nam. I dlatego też, ponieważ nie potrafimy, tak jak Pan Jezus, zawsze sprzeciwić się pokusom, powiedzieć: idź precz, szatanie. I tak jak pierwsi ludzie w raju upadamy w grzech, ulegamy pokusie, dlatego to nawrócenie jest nam potrzebne każdego dnia. A czasem może wiele lat zmagam się z jakąś swoją słabością, może ciągle upadam, chociaż ciągle obiecuję pod poprawę. Może czasem poddaję się zniechęceniu. Może coraz częściej trwam w grzechu. I niech te kolejne rekolekcje wielkopostne w moim życiu, bo przecież tak wiele ich już było, będą kolejną szansą na to moje nawrócenie. Nawracanie się, bo to jest proces całego życia. Na moje powracanie na drogę wiary. Na początku ksiądz proboszcz mnie przedstawił, że jestem ze zgromadzenia zakonnego księży Saletynów. Pełna taka nazwa, misjonarzy Matki Bożej z La Salette. Jest to takie ciekawe może zgromadzenie o tyle, że powstało ono po objawieniu Matki Bożej. Jest to też jedyne objawienie, po którym taka rzecz się stała, że powstały zgromadzenia zakonne, bo aż 3 rodziny zakonne powstały po tym objawieniu. Po bardziej znanych objawieniach nam, takich jak chociażby Lourdes, które było 12 lat później też we Francji i później jeszcze Fatima w Portugalii, coś takiego się nie stało. A po tym objawieniu jednym, jedynym w La Salette, które było w połowie XIX wieku we Francji, we francuskich Alpach, wysoko w górach, taką pamiątką są rodziny zakonne. Matka Boża, kiedy objawiła się w La Salette, jest to może mało znane objawienie, ale ono zapoczątkowało te objawienia, których Matka Boża objawiała się dzieciom. Bo w La Salette objawia się dwojgu pasterzom, 15-letniej dziewczynie i 11-letniemu chłopcu, Melanii i Maksyminowi. Ale to, co było charakterystyczne, to, że Maryja płakała. Płakała. Łzy są takim znakiem. Dzisiaj w Ewangelii widzimy, że Pan Jezus płacze. Reakcja tych, którzy widzieli łzy Pana Jezusa, była taka, że stwierdzili: zobaczcie, jak On go miłował, jak miłował Łazarza. To była rodzina zaprzyjaźniona z Jezusem, do której Jezus często przychodził w gości. Chętnie tam bywał w tym domu Marii, Marty i Łazarza. I reakcją ludzi było to, że stwierdzili, że te łzy są dowodem tej przyjaźni, tej miłości do tych ludzi, do Łazarza. Łzy są takim znakiem miłości. Płaczemy, kiedy odchodzi ktoś bliski. Jezus zapłakał nad grobem Łazarza. To była zwykła ludzka reakcja, która też pokazuje, jak Jezus był, jest blisko ludzkich spraw. Maria w La Salette też płakała. Płakała, można powiedzieć, też jakby nad grobem. Bo tak jak Jezus płakał nad umarłym Łazarzem, tak Maria płacze nad inną śmiercią swoich dzieci, nas wszystkich. Nad śmiercią grzechu. Maria płacze z powodu naszych grzechów, z powodu naszych upadków i z powodu tego, że nic z tym nie chcemy zrobić. Tak powie w czasie objawienia, nic sobie z tego nie robicie. Łzy to też czasem taki ostatni argument matki. Najlepiej to pewnie rozumiecie wy, drogie matki, które tu jesteście na tej mszy świętej, że wiele razy pewnie w waszym życiu tak bywało, że kiedy brakło słów już, to czasem takim ostatnim argumentem pozostawały łzy. I czasem słowa nie pomogły, a ta łza matczyna pomogła komuś coś zrozumieć. Może my mężczyźni też kiedyś patrzyliśmy na łzy swojej mamy. I też czasem słów nie chcieliśmy matczynych słuchać, a kiedy mama zapłakała, to jakoś tak głupio było nie posłuchać mamy. I Maria przychodzi jako matka w tym objawieniu z tym takim ostatnim argumentem matczynych łez. Bo jeżeli słów nie chcemy słuchać, to może kiedy zobaczymy, że mama płacze, to może wtedy posłuchamy. Znak łez to jeden ze znaków La Salette, a takim drugim znakiem jest owoc tych łez, czyli nawrócenie. I postaram się w czasie tych rekolekcji troszkę przybliżyć wam, drodzy bracia i siostry, to objawienie w La Salette. No może mało znane, ale ono jest taką Ewangelią w pigułce. W tym objawieniu Matka Boża niczego z jednej strony nowego nie mówi, ale przypomina nam o rzeczach podstawowych w naszym chrześcijańskim życiu. Ale zaczyna tak trochę od tyłu, od tym, co stało się po objawieniu. Ojciec tego chłopca, któremu Matka Boża się objawiła, był człowiekiem, który od dawna już do kościoła nie chodził. Mówiono o nim, że jego noga nie przekroczy progu kościoła. Żył daleko od Boga. Może buntował się dlatego, że bardzo wcześnie umarła mu żona. Pozostał wtedy z dwójką małych dzieci. Nie radził sobie z tą sytuacją. Zbuntował się, przestał chodzić do kościoła, przystępować do sakramentów. Winił Pana Boga za to, co go spotkało. A z problemami próbował sobie radzić, topiąc swoje smutki w alkoholu. I coraz częściej można go było spotkać w miejscowej karczmie, a nie w domu przy dzieciach. W dniu, kiedy Maksymin powrócił do domu z pasterskiej służby w La Salette, niedługo po objawieniu, też po pracy poszedł do karczmy. Jeszcze nie wiedział o tym, co spotkało jego dziecko. A chłopak wszystkim napotkanym opowiadał o wydarzeniu, o spotkaniu z Maryją w górach. A w małej miejscowości, w której żyli, bardzo szybko wieści się rozchodziły. Więc kiedy ojciec Maksymina przyszedł do karczmy, przywitały go drwiny i śmiech jego kompanów. Słuchaj, twój mały podobno Matkę Boską widział. Przecież ty nawet do kościoła nie chodzisz. I śmiech. Zdenerwował się. Tego dnia nie został w karczmie. Wrócił do domu, bo chciał ukarać syna za to, że jakieś bzdury opowiada ludziom i wystawia ojca na pośmiewisko. A Maksymin, broniąc się przed nieuniknioną karą, bo już nieraz oberwało mu się od podpitego ojca, kiedy wracał do domu, wykrzyknął: tato, ale tam ona też mówiła o tobie. co ona może o mnie wiedzieć? I Maksymin opowiada ojcu, jak Maryja, którą widział w górach, przypomniała mu pewne wydarzenie sprzed roku. Jak kiedyś z ojcem wracali z sąsiedniej wioski, gdzie załatwiał drzewo do swojego warsztatu. I szli przez pola, a po drodze jakiś gospodarz, który pracował na swoim polu, pokazał im, jak jego zboże się psuje. Kiedy szli później razem pustą drogą wśród pól, w pewnym momencie ojciec wyjął z torby kawałek chleba i dał synowi, mówiąc: masz, dziecko, jedz jeszcze chleb w tym roku, bo nie wiem, czy będzie ktoś go jadł za rok, jeśli zboże będzie się dalej tak psuło. Maryja opowiedziała, przypomniała tą historię w czasie objawienia Maksyminowi. Teraz Maksymin mówi o tym ojcu. A ten się zdziwił, zatrzymał. Znał dobrze swojego syna. Wiedział, że to jest taki roztrzepany chłopak, który nie pamięta, co wczoraj się wydarzyło, a co dopiero jakieś wydarzenie drobne sprzed roku. Ktoś mu o tym przypomniał, ale kto? Przecież wtedy tam nie było nikogo. Może mówi prawdę. Opowiedz mi, dziecko, od początku wszystko. I Maksymin opowiada o spotkaniu z Maryją i o tym, o czym Maryja mówiła do niego i do jego towarzyszki Melanii. Kiedy skończył, nie wiemy, być może w oczach tego mężczyzny zjawiły się łzy, może się wzruszył, ale na pewno zrozumiał jedno. Zrozumiał, że chociaż on o Bogu już dawno zapomniał, to Bóg nie zapomniał o nim. I Bóg, i to go chyba najbardziej wzruszyło, poruszyło. Bóg nie przypomniał jego dziecku, nie wypomniał jego licznych grzechów, jego odejścia od Boga, tego, że nie chodził do kościoła, że nie przystępował od lat do sakramentów. Ale powiedział jego synowi poprzez Maryję o jednym drobnym, dobrym uczynku, geście dobroci, kiedy w przypływie ojcowskiej czułości dał chłopakowi kawałek chleba. Nazajutrz idzie z synem na miejsce objawienia, pije wodę ze źródła, które wypłynęło w miejscu, gdzie Matka Boża płakała, i zostaje uzdrowiony. Uzdrowiony na ciele z astmy, na którą chorował od lat. Ale przede wszystkim Bóg uzdrawia jego duszę. Wydobywa go z grobu, jak dzisiaj Łazarza, wydobywa go z grobu jego grzechów. Przestanie pić. Następnego dnia pójdzie po wielu latach do spowiedzi. I nie opuści już żadnej mszy świętej codziennie. Codziennie rano od tamtej pory chodził do kościoła na mszę przed pracą. I kiedy jego dawni kompani śmiali się i pytali: co ty taki święty się zrobiłeś, jak już chodzisz do tego kościoła, to może w niedzielę tylko wystarczy, po co codziennie biegasz? On mówił: bo teraz muszę nadrobić te wszystkie niedziele, kiedy opuszczałem niedzielną mszę świętą. Drodzy bracia i siostry, rekolekcje to taki czas, kiedy Pan Jezus zaprasza mnie do źródła. Już nie do tego, tak jak ojca tego Maksymina, do źródła na miejscu objawienia w La Salette, ale zaprasza mnie do źródła, które jest tutaj, w tej świątyni, do źródła sakramentów świętych, pokuty, Eucharystii. Po to, by mnie uzdrowić, po to, by mnie wydobyć z mojego grobu, moich problemów, moich grzechów, moich słabości, mojego nieradzenia sobie czasem z życiem. Abym na nowo powrócił na drogę wiary. Pyta mnie dzisiaj, jak Martę, wierzysz? Wierzysz w to? Bóg o mnie nie zapomniał. On widzi moje grzechy, widzi moje życie, moją przeszłość. Ale przede wszystkim widzi każdy gest dobroci, miłości, nawet najmniejszy. I teraz na początku tych rekolekcji mówi do mnie: stoję u drzwi Twego serca i kołaczę. Jeśli usłyszysz ten głos i drzwi otworzysz, wejdę do Ciebie. Otwórzmy nasze serca. Otwórzmy nasze serca na głos Jezusa, na Jego stukanie do nas i dajmy Mu wydobyć się z naszych grobów. Amen.